każdym kolejnym rokiem przekonujemy się coraz bardziej, jak wielkim darem dla całego Kościoła, ale też całej ludzkości, a szczególnie dla Polski, jest święty Jan Paweł II. Jak bardzo jego słowa się potwierdzają, jak bardzo ma rację, jak warto go słuchać. Naprawdę można powiedzieć, że to jest wielki, święty prorok naszych czasów, święty geniusz, najlepszy przewodnik na nasze czasy. Przewodnik dla wszystkich, ale szczególnie dla młodzieży. Do każdego z nas, ale szczególnie do młodzieży, dociera tyle różnych głosów, tak sprzecznych. Nieraz w młodej duszy mogą powodować wielkie zamieszanie, mogą prowadzić do zwątpienia, chaosu wewnętrznego i tak skłaniać do wejścia na całkiem złe drogi, drogi śmierci. Dlatego też dzisiaj chciałbym z całego serca, na podstawie całego mojego życiowego doświadczenia, wszystkiego, co doświadczyłem, czego się nauczyłem, tak gorąco zachęcić wszystkich, a szczególnie młodzież, do słuchania świętego Jana Pawła II. Naprawdę on nam pokazuje drogę życia, drogę właśnie między takimi świętymi, jak tymi tutaj przed naszymi oczami. Ciągle o tym na nowo się przekonuję, także w tym roku, jak na przykład bardzo potwierdzają się jego słowa, tyle razy wypowiadane, o różnicy i o konflikcie między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. Te procesy, które były dotąd dla wielu ukryte, teraz z taką mocą, siłą stają przed nami. Tak wszyscy mogą widzieć, co się dzieje, szczególnie na naszym kontynencie, w Europie. W tym roku szczególnie mocno tego doświadczyłem podczas podróży z wykładami po północnych Niemczech. Byłem w wielu wielkich miastach niemieckich, a między innymi też w Hamburgu. Tam rzeczywiście w polskiej misji katolickiej i okolicy można zobaczyć, co to znaczy cywilizacja życia i cywilizacja śmierci. To się rzeczywiście dzieje, jak ludzie żyją i jak ludzie umierają duchowo, a potem też fizycznie. Mianowicie w Hamburgu polska misja katolicka jest przy pięknym barokowym kościele, który stoi tam już 3 wieki. Podobne są zabudowania misji. Tylko teraz to jest właściwie wyspa pośród morza domów publicznych, która tak się rozrosła, że ogarnęła ten kościół. Nawet plebania przylega do domu publicznego. Kiedy wyjrzy się z okna, to widać wiele domów publicznych. To słynna dzielnica St. Pauli, największa dzielnica czerwonych latarii Monachium. Akurat byłem tam podczas weekendu. Z ulicy ciągle dochodziła bardzo głośna muzyka. I w niedzielę mogłem widzieć, jak część ludzi idzie do kościoła, a inni do tych domów. Jak wyraźnie różnią się ich drogi, jak się rozchodzą przed samym kościołem. Wielu z nich przechodziło koło kościoła, a jednak szli dalej, do tych sąsiadujących przybytków. Wstrząsający obraz. Rzeczywiście Tutaj Kościół, który najbardziej wywyższa ludzi, prowadzi w górę do Boga, przebóstwia, tak właśnie jak ta przespaniała świątynia. A obok domy, w których człowieka najbardziej się poniża, najbardziej poniża te biedne kobiety, ale właściwie jeszcze bardziej poniżają się mężczyźni, którzy tam idą. To jednak było moje cząstkowe doświadczenie jednego obserwatora. Sprawdziłem, jak to wygląda w skali całych Niemiec, jak to wygląda statystycznie. I okazało się jeszcze coś bardziej przerażającego. Właśnie sprawdziłem, ile osób w Niemczech chodzi do kościołów, a ile do tych domów. I okazało się, że w ciągu tygodnia do wszystkich kościołów katolickich, ewangelickich, prawosławnych idzie około 3,5 miliona osób. Natomiast do tych domów oficjalnie przynajmniej 8,5 miliona. Ale jest ich zapewne więcej, jest też czarna liczba. Zapewne ponad 10 milionów. Tak więc dzisiaj w Niemczech około 3 razy więcej osób chodzi do domów publicznych niż do kościołów. I to właściwie jak soczewce pokazuje, co dzieje się w Europie. Na czym polega cywilizacja śmierci i cywilizacja życia. Właśnie tam w Hamburgu można to tak dobrze obserwować. Co dzieje się z Europą? I dlaczego są tak mocne ataki na Polskę? Bo tak głęboko się różnimy. Polska jest krajem najbardziej wierzącym w Europie, gdzie Chrystus jest uznawany za Boga, jest Panem. Natomiast dla ludzi, którzy chodzą do tych domów, bożkiem stała się raczej przyjemność, stał się seks. To jest fundamentalna różnica. To jest właśnie cywilizacja życia i cywilizacja śmierci. To też stąd biorą się takie ataki na Polskę. Tak jak wcześniej ateiści ze wschodu nas atakowali, chcieli też zateizować, tak dzisiaj atakują ateiści z zachodu, którzy zapewne w dużej części właśnie chodzą do takich domów, mają taką moralność. Ale to też tłumaczy, co dzieje się w Europie. Ja ponad 10 lat spędziłem w różnych krajach Zachodu, ponad 7 w Niemczech. W sumie ponad 50 krajach mogłem obserwować życie Kościoła. Jeżeli ludzie odchodzili od wiary, interesowałem się dlaczego, po co. No oczywiście zawsze dla czegoś gorszego, bo nie ma nic lepszego, wyższego niż Ewangelia. I właściwie można zaobserwować takie 4 wielkie kroki tych, którzy odchodzą od wiary, którzy porzucają Chrystusa. No właśnie, zaczyna to się od chrześcijaństwa. Zwykle chrześcijaństwa bardzo powierzchownego, słabo zrozumiałego, bo tylko takie można porzucić. Ludzie porzucają Chrystusa dla ateizmu. Ale ten ateizm jest z konieczności pusty, bez przyszłości. To jest drugi krok. Ale w trzecim kroku ten ateizm staje się właściwie prymitywnym konsumpcjonizmem, gdzie ludzie kierują się nie prawdą, nie dobrem, nie godnością, ale zasadą przyjemności. Przyjemność ma być natychmiast, we wszelkim wymiarze. To właśnie tacy ludzie wypełniają te domy, jak w dzielnicy St. Pauli. Nawet jeśli trzeba by innych bardzo poniżyć, tak właśnie jak poniża się miliony kobiet w tych domach. To jest właśnie konsumpcjonizm prymitywny, w którym wszystko wolno, skoro Boga nie ma, ale w którym niewiele się chce, bo nie ma żadnej motywacji. Szczególnie nie chce się mieć dzieci. Ci gorliwi klienci tych domów nie są zdolni do małżeństwa. Są tylko zdolni do ciągłej pogoni za przyjemnością, choćby mieli najbardziej poniżyć innych. No ale jeżeli ludzie tak żyją, kierując się tylko zasadą przyjemności, stawiając przyjemność ponad wszystko, jak bożka, no to szerzy się śmierć. Nie ma małżeństw, nie ma rodzin, nie ma dzieci. Tacy ludzie są do tego niezdolni. Powstaje pustka. Europa zamienia się w dom starców. I w to miejsce wchodzą ci, którzy mają dzieci. Muzułmanie. Jak kiedyś w wędrówce ludów, tak teraz oni starają się opanować Europę, zasiedlić ją. Właśnie kiedy mam setki wykładów i kazań w Europie, spotykam tysiące ludzi, setki księży. Wszyscy opowiadają mi właściwie to samo. Jak bardzo Europa przestaje być chrześcijańska, przechodzi etap ateizmu i konsumpcjonizmu, żeby stać się muzułmańska. Opowiadają mi, jak zamyka się kolejne kościoły, a buduje meczety. We Francji, Anglii, Szwecji, Belgii, w Niemczech powstają getta muzułmańskie, w których znaczna część muzułmanów wcale nie chce się integrować z nami, z Europą. Oni tworzą jakby mini miasta islamskie, gdzie często władza państwowa jest coraz słabsza, gdzie policja w ogóle boi się wchodzić. To nie oni chcą się upodobnić do nas, ale chcą nas upodobnić do siebie. Te mini miasta coraz bardziej się rozrastają, łączą się ze sobą. Kiedy staną się dostatecznie wielkie, a trendy się nie zmienią, to one stworzą nowe państwa islamskie. Tak Europa się kurczy, a rozszerza się sfera szariatu. To szczególnie widoczne jest na przykład przy porcie Calais, gdzie od lat całe potężne państwo francuskie nie jest sobie w stanie poradzić z 10 000 uchodźców, głównie muzułmanów. Setki tysięcy francuskich policjantów, wojskowych nie jest w stanie uporządkować tego miejsca, gdzie każdego dnia napada się na Europejczyków, na przejeżdżające ciężarówki, gdzie molestuje się i gwałci kobiety. Francja patrzy i nic nie może zrobić. To jest szczególny pokaz słabości Europy, degeneracji Europy. No tak, ale ludzie, którzy nie mają wiary, nie mają motywacji do życia, kierują się przede wszystkim przyjemnością, nie są nawet w stanie się bronić. To jest cywilizacja śmierci. To dowodzi, że ateizm nie jest w stanie zbudować trwałej cywilizacji, trwałej kultury. Nie ma na to siły, nie ma motywacji. Tak jak w końcu musiał się załamać ateizm na wschodzie, tak na naszych oczach załamuje się ateizm na zachodzie. To jest właśnie cywilizacja śmierci, o której tyle razy mówił święty Jan Paweł II. Jak bardzo miał rację. I ta sytuacja w Hamburgu też dobrze tłumaczy te niesamowite ataki na Polskę. Można powiedzieć, że to jest jakby sytuacja symboliczna. Tam polska misja katolicka, gdzie każdej niedzieli tysiące ludzi przychodzi do kościoła, jest właściwie wyspą na morzu domów publicznych, morzu rozpusty i poniżenia człowieka. Rzeczywiście wyspa. I można powiedzieć, że taką wyspą właściwie jest Polska na morzu zateizowanej Europy. To jest obraz symboliczny. To jest wyspa cywilizacji życia na morzu cywilizacji śmierci. A często ci, którzy umierają z powodu swojej bezrozumności, jak na przykład narkomani czy alkoholicy, czy właśnie seksnarkomani, do końca nie chcą przyznać, dlaczego umierają, bo to by było dla nich jeszcze większym cierpieniem. To jest też dobrze znane w psychologii. Człowiek nawet umierając w swoich nałogach często zaprzecza, dlaczego umiera. I potrafi jeszcze atakować innych, że to inni są winni, rodzina. Z podobnych motywacji ta umierająca Europa atakuje Polskę. Właśnie tak jak kiedyś atakowano Chrystusa. Ale Chrystus nam to przepowiedział. Słyszeliśmy to dzisiaj w Ewangelii. Przepowiedział nam, że tak jak Jemu wytoczono wojnę, jak Jego zwalczano, jak On doprowadził do podziału między ludźmi. Tak, pojawienie się Chrystusa dzieli ludzi, bo jedni są za Nim, a drudzy są przeciw Niemu. Ta wojna właściwie jest nieunikniona, bo im bardziej inni słuchają Jezusa, im bardziej się do Niego upodabniają, gdy równocześnie pozostali są przeciw Niemu i coraz bardziej przeciw Niemu, to pomiędzy tymi dwoma grupami ludzi musi powstawać coraz większa różnica. Ci, którzy są za Chrystusem i ci, którzy są przeciw. Ta różnica stopniowo niejako musi prowadzić do konfliktu i nawet do wojny. Do zwalczania tych, którzy są wierni Chrystusowi i chcą być coraz bardziej wierni, coraz bardziej do Niego podobni. Dlatego Chrystus tak bardzo był zwalczany i tak bardzo zabity. Ale też dzięki prawdzie, duchowi, który niósł sobie, żyje. Podobnie Polska jest zwalczana właściwie dla tych samych powodów. Przy wielu argumentach, które się podaje, właśnie to jest zasadnicza przyczyna. Ateiści z Zachodu, często tak bardzo zdegenerowani jak tam, w tych domach Hamburgu, przeciwko Polsce, która jest dla nich wyrzutem sumienia, która stara się być wierna Chrystusowi. Tak jak faryzeusze zwalczali Jezusa, tak współcześni faryzeusze zwalczają Polskę. To trzeba trzeźwo widzieć. Nie, żeby popadać w zwątpienie, ale żeby móc się bronić i żyć i budować cywilizację życia. Tak właśnie jak nam wskazywał święty Jan Paweł II na tysiącach stron swoich tekstów, swoich słów, swojej mądrości. I robić to z wielką nadzieją, z mentalnością zwycięzcy, bo mamy dobre szanse. Oczywiście, jeżeli podsumujemy siły nasze środki i siły liczebne ośrodki tych, którzy nas atakują, którzy właściwie nas tak bardzo nienawidzą, to oni są po ludzku mocniejsi. Oni są wiele liczniejsi. Mają o wiele bardziej potężne media, wpływy polityczne, pieniądze. Po ludzku wydaje się, że nasze szanse są niewielkie. Ale trzeba pamiętać, że ponad nimi jest Bóg. O wiele od nich silniejszy. To jest właśnie istota wiary Polski. Istota naszej siły. Przecież to już nieraz przerabialiśmy w historii. Jak mówił święty Jan Paweł II, ile razy Polska i jej Kościół były skazywane na śmierć właśnie przez sąsiadów. A jednak żyjemy i jak pięknie żyjemy. Jesteśmy w stanie budować tak przecudowne świątynie jak ta. Pomimo wszystkiego, co stało się na polskich ziemiach. Pomimo wszystkich usiłowań zniszczenia i Polski, i naszej wiary. Bo Bóg jest silniejszy. Bo nasza wiara jest silniejsza. Właśnie ta wiara prowadzi do rozumności, do wyjątkowej rozumności Polaków. Bo tak jak wiara jest największą mądrością, największą rozumnością, tak ateizm jest największą nierozumnością. To właśnie dlatego nasi sąsiedzi stosunkowo tak łatwo ulegli zbrodniczym, szaleńczym ideologiom. Ale nie my. Nas tych ideologii trzeba było uczyć bagnetami, czołgami w katowniach gestapo, w katowniach UB, SB. Bo u nas była, jest o wiele mocniejsza wiara. A tam, gdzie jest wiara, tam jest mniej miejsca na ideologię, którym tak łatwo ulegli nasi sąsiedzi i dzisiaj na nowo ulegają. Ideologiom ateistycznym w istocie, wczoraj i dziś, tak bardzo przeciwnym Bogu. Właśnie dzięki naszej wierze i naszym doświadczeniom historycznym Polska jest krajem ludzi najbardziej wierzących w Europie i dlatego najbardziej mądrych. To jest bezcenny skarb. To jest, można powiedzieć, wielka twierdza cywilizacji życia. Jak swoistą twierdzą duchową jest ta wspaniała świątynia. Właśnie dlatego wielu ludzi w Europie, którzy jeszcze nie stracili rozumu, nie stracili wiary, z nadzieją patrzą na nas, na Polskę, na nasz Kościół. Nie możemy zawieść ich i zawieść Chrystusa. Ale właśnie co czynić, aby wobec tych ataków na tym morzu ateizmu żyć i ocalić Polskę? Bo rzeczywiście, tak jak fale morza nieraz tak wściekle uderzają w wyspę, tak ateiści kolejnymi falami uderzają w Polskę, uderzają w nasz Kościół. Ale tak jak wyspa może stawić czoła tym falom, tak może Polska, może nasz Kościół. Co czynić, żeby tak się stało? Można wiele powiedzieć, ale wydaje się, że kilka rzeczy jest szczególnie ważnych. Mówię to też na podstawie wszystkiego, co widziałem na Zachodzie. Na podstawie studiowania metod niszczenia Kościoła, bo temu też się przyglądałem. Jak niszczy się Kościół? W jaki sposób? Niestety często skuteczny. Są metody, przy pomocy których wiele bardzo mocnych kościołów Zachodu zostało zniszczonych, a były podobnie mocne jak polski. Trzeba się uczyć z tych doświadczeń. Trzeba to robić, aby wiedzieć, jak się bronić. Przede wszystkim trzeba być w prawdzie. Mieć świadomość, że jest Polsce i Kościołowi wydana wojna. Ta wojna toczy się od zawsze. Tak jak wydano wojnę Jezusowi, tak świat wydaje wojnę każdemu, kto chce być mu wierny. Także dlatego Polsce. Trzeba wiedzieć, że jesteśmy na wojnie duchowej, że są potężne siły, które chcą zniszczyć i Kościół, i polskość. Wiemy także, jak potężne są te siły w Polsce, jak codzienne są potężne ataki na Kościół, właśnie na nauczanie Jana Pawła II. Są przecież tak potężne media, które codziennie atakują świętego Jana Pawła II, poniżają go, poniżają Kościół i polskość, którzy sami się przyznają, że całym sercem nienawidzą świętego Jana Pawła II, nienawidzą Kościoła, nienawidzą chrześcijaństwa. Codziennie tysiącami zdań to wyrażają, to potwierdzają. To jest właśnie droga śmierci, droga codziennego ataku. I przed tym musimy się bronić. I nie dziwmy się, że tak jest. To jest bardzo podobnie jak na poziomie biologicznym. Przecież każdy z nas codziennie jest atakowany przez biliony zarazków, wirusów, bakterii, które chcą żyć jego kosztem. Dlatego codziennie produkujemy biliony białych ciałek, które walczą z tymi napastnikami. I ta walka, wygrana w tej walce, jest warunkiem życia. Ta walka toczy się w naszych żyłach każdej sekundy, także teraz. To jest stan normalny. Gdyby ktoś powiedział, ja jestem znudzony, mi się nie chce, ja już nie będę produkował białych ciałek, to jest takie nudne, codziennie od nowa i w nocy też, no to w kilka dni będzie martwy. To bakterie i wirusy odbiorą mu życie. Ale bardzo podobnie jest duchowo. Także w świecie ducha codziennie jesteśmy atakowani przez wiele propozycji, wiele myśli, wiele pokus, które częściowo sami wytwarzamy, częściowo przychodzą z zewnątrz, które są jak duchowe wirusy i bakterie, które chcą nas zniszczyć. I tak jak codziennie musimy produkować biliony białych ciałek, żeby żyć, tak codziennie musimy produkować setki dobrych myśli, myśli życia, które prowadzą do Boga. To jest warunek życia. Codziennie musimy się starać o żywy, życiodajny kontakt z Bogiem, ze wspólnotą wierzących. To jest warunek życia. Codziennie musimy się bronić, bo codziennie jesteśmy atakowani. I to trzeba widzieć z całą trzeźwością i odpowiedzialnością. To jest warunek życia. Trzeba też być szczególnie wyczulonym na metodę niszczenia Kościoła, które stosują nasi wrogowie, metodę tak zwanego konia trojańskiego, czy piątej kolumny, metodę zdrady. W każdej społeczności, w każdej armii są zdrajcy. Także oczywiście w Kościele, poczynając od Judasza. I szczególnie w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami działania zdrajców w Kościele, szczególnie głośnego działania. Kiedy do środka Kościoła próbują wprowadzać ideologie najbardziej wrogie Kościołowi, śmiertelnie przeciwne życiu. To też jest metoda dobrze znana z Zachodu. Ci ludzie często mówią, że są Kościołem otwartym. Ale trzeba powiedzieć, że ten Kościół otwarty nieraz jest jak dom otwarty. Dom bez drzwi i okien, bez zamków. Do jakiego domu może wejść każdy szkodnik, każdy przestępca. Na Zachodzie nieraz widziałem takie domy bez drzwi. Zwykle stają się siedliskiem najgorszych ludzi, lewicowych anarchistów, bojówek ateistycznych. Ta nawet policja boi się wchodzić. Takie otwarte domy, gdzie może wejść każdy przestępca, gdzie przestępcy zakładają swoje siedliska, szybko obracają się w ruinę. I nieraz właśnie taki mechanizm działa w tak zwanym kościele otwartym. Kościele za bardzo otwartym. Bo oczywiście trzeba być otwartym. Otwartym na każdego człowieka, bo w każdym jest jakieś dobro. Jest jakaś wartość, prawda. I warto tego od niego się uczyć, przejąć. Ale też wiemy, że w każdym człowieku jest jakiś błąd, jakiś grzech, jakaś ciemność. Dlatego trzeba być otwartym, ale krytycznie otwartym. Otwartym na wszelkie dobro i prawdę, które jest w innym, ale zamkniętym na zło, fałsz, podstęp, które także w nim mogą być. Właśnie, jak się wydaje, często wielkim problemem tak zwanego kościoła otwartego jest zbytnia otwartość, a za mały krytycyzm. To szczególnie widać, kiedy przejmuje się tam ideę wrogów Kościoła, najbardziej Kościołowi przeciwne. Wtedy może dochodzić do rzeczy najgorszych. Pamiętamy przed rokiem, jakim bohaterem tego Kościoła otwartego okazał się na przykład ksiądz Krzysztof Haramza, który był tak zachwytem reklamowany. A przecież okazało się, że to kapłan, który żył w strasznym grzechu i żyje w strasznej zdradzie. I zamiast się nawrócić i pokutować, to niejako chciał i chce Kościół nawrócić do swojego grzechu. Biskupów, papieża, Boga niejako chce nawrócić do swojego grzechu. Teraz to głosi w telewizjach Zachodu. Do takiego stanu może dojść człowiek, nawet kapłan wysoko postawiony. Grzech może aż tak bardzo zniszczyć człowieka. Na końcu to nie ja chcę się nawrócić, ale chcę Kościół i Boga zmusić, żeby się nawrócił do mojego grzechu. Czy inny bohater tego kościoła otwartego, ksiądz profesor Michał, już nie podając nazwiska, bo to już starzec, który za judaszowe srebrniki donosił na księdza Popiełuszkę, czyli współpracował z jego mordercami. A potem, żeby chociaż poszedł na pokutę, przepraszał, nie. Potem właśnie stał się wielkim bohaterem kościoła otwartego. Święcił siedzibę Gazety Wyborczej, był jej wzorem. Człowiek, nawet kapłan, może zdegenerować się aż do takiego stadium. Popełniać największe grzechy, największe zdrady, a potem jeszcze pouczać z góry kościół, episkopat, papieża, co mają robić. Tak właśnie, jak to robił ksiądz Michał. To trzeba jasno widzieć. Człowiek, także kapłan, może aż tak upaść. Akurat w tym tak zwanym kościele otwartym. Ale tacy kapłani do dzisiaj są tam otaczani admiracją. To trzeba widzieć, żeby się bronić. Żeby bronić samego siebie, bo jeżeli ludzie tak wysoko postawieni w kościele mogą się tak zdegenerować, to może każdy. Mogę także ja. To powinna być motywacja, by tym bardziej pracować nad sobą, czuwać nad sobą, modlić się, ale też przytomnie widzieć, że także w środku Kościoła możemy spotkać zdrajców, którzy przeszli na przeciwną stronę. Oni są szczególnie niebezpieczni. To podobnie jak w sztabie armii. Jeden zdrajca może spowodować więcej szkód niż cała armia. W kościele może uwieść ludzi, może wprowadzić chaos, zamęt, tak jak próbowano to we wrześniu w naszym kościele. Trzeba mieć świadomość, że tacy ludzie są w kościele, którzy z powodu braku wiedzy, braku rozumności, ale albo swojego grzechu, albo po prostu dlatego, że się sprzedali, że zostali kupieni, przeszli na stronę przeciwnika i mogą siać w kościele olbrzymi zamęt. Ja to wiele razy widziałem na Zachodzie. Właśnie działanie takich zdrajców jest jedną z zasadniczych przyczyn zniszczenia Kościoła na Zachodzie. Przed tym trzeba stanowczo przestrzegać. To właśnie jest kwestia życia i śmierci. Także przedstawiciele cywilizacji śmierci są w Kościele. Jak się przed nimi bronić, jak ich rozpoznać? No, przede wszystkim po tym, co mówią. Jeżeli z niesamowitą arogancją, pychą głoszą rzeczy dokładnie przeciwne Ewangelii nauczaniu Kościoła, jeżeli sprzeciwiają się Ojcu Świętemu, sprzeciwiają się biskupom, swojej pysze wynoszą się ponad biskupów, no to są ludźmi strony przeciwnej. Innym wyraźnym znakiem jest poparcie, jakie otrzymują od największych wrogów Kościoła. No to jest przecież oczywiste. Jeżeli wielkie media, które codziennie zioną nienawiścią do Kościoła, które codziennie robią wszystko, żeby Kościół zniszczyć, popierają pewnych duchownych czy świeckich katolików, no to jest jak najgorsze świadectwo dla nich. Jeżeli kogoś popierają, wysławiają najwięksi wrogowie Kościoła, to znaczy, że służy im, a nie Kościołowi. Czy to ze powodu swojej słabości intelektualnej czy moralnej. To jest przecież dość jasne. Mamy słuchać Ojca Świętego i biskupów, a nie wilków w owczych skórach. Mamy iść drogą świętego Jana Pawła II i drogą innych świętych, których tutaj ciągle w tej świątyni możemy podziwiać. Mamy budować cywilizację życia. Ale jak to robić? Co czynić? Przede wszystkim, po pierwsze, budować wspólnotę z Bogiem, modlić się. To jest najważniejsze. Dlaczego? Bo najważniejsze zawsze czyni Bóg. To jest centrum chrześcijaństwa, że Bóg jest najważniejszy, łaska jest najważniejsza. Można powiedzieć, że we wszystkim na ziemi, w naszym życiu, 999,9 promila w okresie czyni Bóg. My, jeżeli najbardziej się staramy, a powinniśmy się starać, czynimy mniej niż jeden promil. Najważniejsze, prawie wszystko czyni Bóg. Tylko trzeba pozwolić Mu czynić, bo On jest dżentelmenem. On czeka na nasze zaproszenie. Więc ponad wszelkimi naszymi wysiłkami i staraniami powinien być wysiłek tworzenia wspólnoty z Bogiem. Właśnie poprzez modlitwę, poprzez Eucharystię, poprzez to największe zbliżenie do Boga, poprzez bycie w Kościele. To jest nasze najważniejsze działanie. Bycie w Eucharystii. Bo Bóg czyni prawie wszystko. Ale właśnie na drugim miejscu trzeba postawić nieustanną pracę nad sobą, rozwój siebie. Bo im bardziej się rozwiniemy, im będziemy bardziej bogatymi duchowo ludźmi, im więcej będziemy mieli w sercu miłości, mądrości, wiedzy, umiejętności, tym bardziej efektywne, skuteczne będą wszystkie nasze słowa i nasze czyny. Tym więcej dobra będziemy mogli uczynić dla naszych bliźnich, dla Kościoła i dla Polski, dla całego społeczeństwa. Właśnie zgodnie z powiedzeniem, albo ciągła formacja, albo ciągła frustracja. Tak, albo się rozwijamy, albo się kurczymy. Nie ma gwarancji, że z wiekiem będziemy coraz lepsi. Jeżeli nie będziemy pracować nad sobą, to na pewno będziemy coraz gorsi. Właśnie ta praca wewnętrzna jest pracą najważniejszą, bo wszelka praca zewnętrzna, wszelkie słowo, działanie jest pochodną naszego wnętrza. Im piękniejsze, bogatsze będzie nasze wnętrze, tym piękniejsze, bogatsze będą wszystkie nasze słowa i czyny. Po trzecie, trzeba korzystać z najlepszych wzorów, karmić się z najlepszych źródeł. Przecież jest tyle źródeł w tym świecie i tyle trujących. A właśnie nauczanie Kościoła, nauczanie biskupów, nauczanie Ojca Świętego, nauczanie świętego Jana Pawła II, to jest właśnie najczystsze, najlepsze źródło. Z tego przede wszystkim czerpmy. Tym się karmy. Nie ma lepszego pokarmu. Po czwarte, obok budowania wspólnoty z Bogiem, budujmy wspólnotę z siostrami i braćmi. Do tego jesteśmy powołani. Po to istniejemy. Celem naszego życia jest bycie w wiecznej wspólnocie miłości, świętości z Bogiem i z ludźmi. Właśnie we wspólnocie z tymi ludźmi, którzy nas poprzedzili. Dlatego tam, gdzie jesteśmy, budujmy jak najpiękniejsze wspólnoty. Najpierw te najważniejsze, wspólnotę małżeństwa i rodziny. To są najbardziej podstawowe wspólnoty miłości. To też przynosi najlepsze owoce. Bo zwykle najbardziej szczęśliwi ludzie to ci żyjący w szczęśliwych małżeństwach. Ale też z takich małżeństw wychodzą najmocniejsi, najszczęśliwsi ludzie. Dzieci są w dużym stopniu takie jak małżeństwa ich rodziców. Tworząc piękne, pełne miłości, mądrości, wiary małżeństwo, tworzymy miejsce największego szczęścia, najpiękniejszego życia dla małżonków i dla dzieci, i dla następnych pokoleń, dla wnuków i prawnuków, na tej ziemi i na wieczność. To jest najwspanialsze dzieło, tworzenie człowieka. A każdy człowiek to jak kosmos i katedra. Rodząc, wychowując człowieka, tworzymy niejako nowy świat, nową świątynię. Po piąte, szczególnie ważne być we wspólnotach pogłębionej wiary w Kościele. Ja na Zachodzie zwykle mam do czynienia z najbardziej wierzącymi ludźmi, ale często widziałem, jak rodzice, nawet najbardziej wierzący, z bólem patrzyli na odchodzenie od wiary swoich dzieci. Bo nacisk świata jest tak mocny, bo jest tyle metod zniszczenia wiary w nowym pokoleniu. Zwykle te dzieci zostawały przy Kościele, które zostawały w wierze, które były w pogłębionych wspólnotach życia religijnego. Podobnie zaczyna dziać się w Polsce. W konfrontacji z tyloma atakami, z tyloma metodami ateizacji, dechrystianizacji, szczególnie młodzi ludzie potrzebują ochrony wspólnoty, bycia razem. Do tego też jesteśmy stworzeni przecież, do bycia we wspólnocie zbawionych. Po szóste, kiedy już dostatecznie się rozwiniemy, kiedy stworzymy te wspólnoty najbliższe, warto i trzeba angażować się we wspólnotę społeczną, szerszą, narodową, we wspólnotę lokalną, samorządu, państwa, Europy, polityki. To nie ma być nic brudnego, złego. To jest dbanie o dobro wspólne. Tak jak dbamy o swoją rodzinę, o swój dom, mamy dbać o ten dom, który jest Polska, Kościół, Europa. To jest podstawowa służba. Jeżeli my tego nie zrobimy, to uczynią inni, którym zapewne nie będzie chodziło o prawdziwe dobro, o wiarę, ale o ideologię, o swój interes. I to wszystko robić z wielką nadzieją, z wielkim zaufaniem, z mentalnością zwycięzcy. Bo też Chrystus, dzisiaj mówiąc nam o ogniu, o podziałach, które przyniósł, powiedział nam też: nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. To tutaj właśnie przeżywamy. To królestwo już tutaj się zaczyna, w tej świątyni, na tej Eucharystii. To jest przedsmak nieba. I święci, którzy są przed nami, pomagają nam, abyśmy wygrali. Jak święty Maksymilian, który przecież żył w tak trudnych warunkach i tak trudnych warunkach kończył życie. A tu jesteśmy świadkami dzieła tak bardzo podobnego do dzieła świętego Maksymiliana. Także w tych trudnych czasach w Europie takie dzieła są możliwe. O ile żyjemy we wspólnocie z Bogiem, we wspólnocie z naszymi siostrami i braćmi. Bóg jest ponad wszystkim. Bóg jest mocniejszy. Tylko przede wszystkim trzeba żyć we wspólnocie z tym Bogiem. Właśnie jak święci, jak święty Jan Paweł II. I trzeba maksymalnie pracować nad sobą. Życie świętego Jana Pawła II przyniosło tyle wspaniałych owoców dla miliardów ludzi. Dlatego też teraz z taką radością go wspominamy i od niego się uczymy. Ale podobnie było w życiu tylu innych świętych. W życiu świętego księdza Popiełuszki, którego wspominaliśmy przed 2 dniami, czy księdza Henryka Bukowińskiego, miesiąc temu beatyfikowanego, czy matki Teresy z Kalkuty, kanonizowanej przed 2 miesiącami. To są ludzie, którzy przecież żyli nieraz w tak trudnych warunkach. Ksiądz Bukowiński w takim morzu ateizmu, wrogości w Kazachstanie. Matka Teresa w takim morzu biedy i pogaństwa. W tak wielorako trudnych warunkach. A nie przeszkodziło im to zostać wielkimi świętymi, wielkimi świadkami wiary. A przecież Bóg podobnie nas kocha. Chce, żeby życie każdej i każdego z nas podobnie się udało. Żebyśmy byli podobnie szczęśliwi na wieczność. Żebyśmy przynieśli podobnie obfite owoce. On tego chce. Jest to więc zupełnie możliwe. O ile podobnie jak ci wielcy święci, maksymalnie będziemy się otwierać na Boga i maksymalnie pracować nad sobą. Amen.